Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie, prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego. Także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz wedle obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto słowo Boże.
Całemu światu głoście Ewangelię. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Przebrania za synów, w którym wołamy Abba Ojcze.
Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Jezusie. Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć nasze serca i umysły, abyśmy to słowo przyjęli z miłością i byśmy je zrozumieli, i aby ono miało wpływ na nasze życie. Usiądźmy sobie. Żeby Życie świętego Pawła to dzieło Ducha Świętego. Kiedyś on powiedział: naśladujcie mnie i róbcie to, co ja robię. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, ale pyszałek, nie? Jak może tak mówić, naśladujcie mnie. A mnie mu nie chodziło o to, żeby on siebie podawał za przykład, że on jest lepszy, tylko że on był świadkiem tego, co Bóg zrobił w nim. On miał świadomość, że to, co robi i jego postawa nie jest żadną jego zasługą, tylko to jest dzieło Ducha Świętego, czyli to, co on powiedział, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I moi drodzy, i on miał prawo to powiedzieć, ponieważ był apostołem. I on to głosił, i on to potwierdził tym, że oddał życie za Jezusa. Moi drodzy, czy ktoś oddałby z nas życie za jakąś prawdę, którą przeczytał w książce, albo za coś, za co usłyszał? Na pewno nie. Bo zawsze by była jakaś wątpliwość. Wszyscy apostołowie oddali życie za Jezusa. Dlaczego? Bo oni Go spotkali. Oni doświadczyli Jego mocy. I dla nich to nie było żadną jakąś, nie mieli żadnej jakiejś obiekcji dzięki temu, przeciwko temu. Będziemy niebawem może, jak będę mówił o uzdrowieniu, bo będzie taki czas. Ojciec Enrique Antonello, dwóch włoskich misjonarzy pracujących w Brazylii, we Włoszech odprawiało mszę świętą o uzdrowienie i na koniec mszy świętej po takim dużym kościele szli z Najświętszym Sakramentem. Jezus wtedy uzdrawiał. Wielu ludzi przewracało się w spoczynku w Duchu Świętym i był tam taki chłopczyk mały, czteroletni, który był po operacji mózgu i miał raka mózgu. Jego godziny, jego dni były policzone. I w pewnym momencie ten mały mówi do mamy: mamo, ci księża wszystkich położyli spać, a mi poparzyli głowę. Potem okazało się, że guz zniknął. Co więcej, jak mama poszła z tym dzieckiem do lekarza, to lekarz ją zbeształ, dlaczego nic nie powiedziała o operacji. Bo były tam cztery ślady po, tak jak po laserze są, nie? Tak po operacji laserowej. A przecież żadnej operacji nie było. I mama powiedziała, że to były lasery Bożego Miłosierdzia. Moi drodzy, tej mamie nikt nie powie, że nie ma Jezusa. Ona tego doświadczyła. A coś bliżej nam. Opowiadałem wam o takim Mateuszku, zresztą będę mówił w niedzielę na kazaniu. Historię Mateuszka, który miał początek, dzięki któremu miała początek grupa modlitewna dzieci. Był guz mózgu wielkości piłeczki ping-pongowej. Po tej operacji dzieciak był, no lekarze w Prokocimiu powiedzieli, że jest na podtrzymaniu. To nie było leczenie, tylko podtrzymanie dziecka do śmierci. I modlitwa dzieci spowodowała to, że chłopak żyje, rozwija się prawidłowo. Ale 2 miesiące temu straszna informacja. Gdzieś tam pojawiło się coś jakieś maleńkie na mózgu, takie coś maleństwo jakieś gdzieś, nie? Wszyscy myśleli, że to jakaś pozostałość po operacji, jakieś zwapnienie. Przy 2 kolejnych rezonansach okazało się, że to rośnie i już ma centymetr. Przerażenie. Co robić? I to jeszcze w miejscu nieoperacyjnym. Chemia w zasadzie nie wchodzi w grę, bo zniszczy, zabije tego chłopaka, więc postanowiono w Katowicach, zdecydowano się na operację jakąś najnowocześniejszą metodą tak zwanej neuronawigacji. Ale dzieci się dalej zaczęły modlić. Telefon przedwczoraj do mnie, mama Ania, mama tego Mateuszka dzwoni, mówi: proszę księdza, tego nie ma, to znikło, to się rozpadło. Lekarze to jakoś tłumaczą w jakiś sposób, bo wiadomo, że lekarze zawsze tłumaczą po swojemu i nie biorą tego nadprzyrodzonego elementu w tym wszystkim, ale moi drodzy, Jezus jest żywy i On działa. I dla tej mamy i dla taty Mateusza nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg jest, bo oni doświadczyli Jego mocy. A jeżeli wczoraj byłeś na naszym nabożeństwie, być może Jezus sprawił, że już czujesz się zupełnie inaczej. Pomimo, że wokół Ciebie nic się nie zmieniło, ale w Tobie się zmieniło. Masz pokój serca, nie masz nerwicy, nie masz lęku. Nie musisz zażywać leków. A może już nie ma astmy, alergii. Nie ma depresji. To nie jest nic wytłumaczalnego fizycznie. To jest ewidentne działanie Boże. Bóg daje znać, że jest. Wszystkim polecam książkę ojca Emiliano Tardif. Jezus żyje. Można ją nawet w internecie znaleźć. Jest tekst normalnie wprowadzony, można sobie przeczytać. Ale mniejsza o to, wracamy. Wracamy do tematu. Święty Paweł głosił Jezusa i po 14 latach przybył do Jerozolimy. Po co? By spotkać się z Piotrem i apostołami. I to jest ciekawe. Nie było wtedy komunikacji, nie było SMS-ów, nie było telefonów. Poszedł tam, bo mu Pan Bóg to objawił. I wiecie, po co poszedł? Żeby zwrócić uwagę Piotrowi. Pan Bóg go po to posłał, że Piotr, pomimo tego, że był skałą, że na nim Pan Bóg zbudował kościół, nie był nieomylny. I podjął pewne działania, które były sprzeczne z Duchem Bożym. I święty Paweł nie miał żadnych wątpliwości, aby zwrócić mu uwagę. A więc widzimy, to jest niesamowite. I Piotr z pokorą to przyjął. No, trzeba mieć tupet, żeby zwrócić uwagę temu, który był ustanowiony głową Kościoła. Ale moi drodzy, ludzie są omylni, dlatego Duch Święty przysłał Pawła. I Paweł mówi wyraźnie, że wyprostował to. Tu nie chodziło o jakieś sprawy doktrynalne, nie, tutaj chodziło o coś zupełnie innego. Tutaj chodziło o sprawę pewnych rzeczy, pewnego postępowania wobec pogan. Nie będziemy tego rozwijać, bo nie mamy tutaj na to czasu. Ale widzimy niesamowitą rzecz. To współuzupełnianie się. Piotrowi był potrzebny Paweł, ponieważ Paweł poszedł do pogan i zaniósł Ewangelię poganom. I Pawłowi był potrzebny Piotr. Po co? Aby zyskać błogosławieństwo od niego. Poszedł, przedstawił jak naucza i co? I powiedzieli mu, dobrze, idź dalej, nauczaj, dobrze robisz. I to jest bardzo ważne, żeby była jedność pomiędzy pasterzami Kościoła. I Ewangelia dzisiejsza mówi nam piękne słowa. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, podszedł do Niego pewien uczeń i mówi, Panie, naucz nas się modlić. Tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Moi drodzy, najpiękniejsze pytanie i najpiękniejsze pragnienie. Myślę, że jeżeli nie wiesz, o co prosić Jezusa, kiedy przychodzisz tu przed Najświętszy Sakrament, to myślę, że to będzie najpiękniejsze pragnienie. Myślę, że możesz dokładnie zacytować. Panie, naucz mnie modlitwy. Moi drodzy, czym jest modlitwa? To czas, który dajesz Panu Bogu. Ty nie musisz się silić. Nie. Modlitwa nie zależy od ciebie. To, czy ci wychodzi, czy nie, czy ci się myli, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Najmniejszego. Najważniejsze jest to, że jesteś i dajesz Panu Bogu swój czas. I teraz zobaczmy. Pan Bóg nam daje 1440 minut w ciągu doby. Tyle ma doba. Ile my z tych 1440 minut dajemy Panu Bogu? No wy dużo, no bo jesteście 2 godziny w kościele, to jest coś. No ale jest ktoś, kto daje 5 minut, nie? Ja sobie myślę, że to jest miłość. Żadna miłość. Moi drodzy, i to nieważne, najważniejsze, że jesteś. Jeden ksiądz tak fajnie mówił. Wyobraź sobie, że jesteś kotem. Kotem, takim pięknym kotem. I siedzisz na kolanach u swojej pani. I masz wyrzuty sumienia, że w czasie tego, kiedy siedzisz na kolanach u swojej pani, nie myślisz o swojej pani, tylko myślisz o myszach, nie? I masz wyrzuty sumienia. Czasami przychodzą takie rozproszenia na modlitwie, nie? Jestem przed Panem Jezusem i myślę o różnych rzeczach, nie? I potem mam wyrzuty sumienia. Boże, dlaczego ja myślę o różnych innych rzeczach, a nie o Panu Jezusie? Ty jesteś u Niego. To, że myślisz, no trudno, to przestajesz myśleć i tyle, ale nie miej wyrzutów sumienia, bo ty jesteś w obszarze Jego miłości i ty jesteś kochany, ty pozwolisz Panu Bogu się kochać. Ty przychodząc tu do Jezusa, po prostu pozwalasz Jemu się zmieniać. Jeżeli jedziemy na Chorwację czy gdzieś na plażę, nie, to wiemy, że panie, no panowie raczej mniej, ale panie bardzo chcą, żeby tam była pewna zmiana, więc dużo przebywają na słońcu, wracają brązowe i wszyscy widzą, podziwiają, a no tak, no byłam na plaży i opalałam się, nie? Co trzeba robić? Nic, tylko wystawić się na słońce. Nic. Tak samo, jeżeli jesteś tu przed Jezusem, to nic nie musisz robić, bo On działa. A jeżeli będziesz Go prosić, to On nauczy cię modlitwy sercem. Jest to niesamowita modlitwa. Maryja prosi w Medjugorje o taką modlitwę, byśmy tej modlitwy sercem, byśmy się modlili sercem i będziemy się tej modlitwy uczyć. Będziemy mieć dużo czasu, będziemy wiedzieć, na czym taka modlitwa, dowiemy się, na czym taka modlitwa polega, o co w tym wszystkim chodzi, aby ten Bóg, Pan Bóg mógł w nas więcej działać, abyśmy, bo tu chodzi tylko o co? Chodzi tylko o to, żebyśmy Panu Bogu pozwolili się kochać, byśmy w tym naszym spotkaniu z Nim nie stawiali żadnych przeszkód i barier, aby On mógł nas uświęcać. A potem zobaczycie niesamowite rzeczy w swoim życiu. Nie będzie łatwo, nie będzie, bo życie człowieka wierzącego nie jest łatwe. Nie ubędzie ci trudów czy obowiązków, nie ubędzie ci zmartwień, ale zobaczysz, że po prostu ty będziesz inny. Wszystkiemu podołasz i będziesz mieć radość, i będziesz mieć pokój, bo będziesz z Jezusem, bo On tego pragnie. Mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jezus to zrobi w tobie. Tylko ty możesz mu na to pozwolić, bądź nie. Dlatego, kochani, myślę, że takie dobre postanowienie, warto to rozważyć. To nie jest nakaz. Ja nie jestem takim proboszczem, który nakazuje, że masz coś tam zrobić, a jak nie, to wyrzucimy cię z parafii. Nie, nie. Zastanów się na przykład, bo nie wiem, ile trwa serial telewizyjny, jeden odcinek, chyba z pół godziny gdzieś, nie? Pół godziny w iluzji. Na przykład jest taki serial Ojciec Mateusz. Ktoś powie, co w tym złego? Fajny serial. Bardzo dużo złego, moi drodzy. Bardzo dużo złego. Tam jest pokazany ksiądz. Nie wiem, może się modli, ja nie oglądam tego. Ale jego zadaniem nie jest modlitwa, nie jest głoszenie Jezusa, tylko śledzenie różnych jakichś tam kryminalnych wątków i współpraca z policją. Moi drodzy, ksiądz nie jest od tego. Podstawowym zadaniem księdza jest trwanie przy Jezusie i walka o dusze nieśmiertelne, bo za to będziemy rozliczeni. Bóg mnie nie zapyta o to, co zrobiłem, ile kościołów wybudowałem, ile czegoś tam, ile kryminalnych spraw rozwiązałem. Tylko co? Tylko zapyta mnie o każdą duszę potępioną. Co zrobiłeś, aby ten człowiek nie poszedł do piekła? To jest moje dziecko. Dlaczego o niego nie walczyłeś? I teraz zobaczcie, czy jest jakiś wątek w tym serialu mówiący o tym, że ten ksiądz się modli, że są jakieś rekolekcje, doświadczenie duchowe, że ktoś został uzdrowiony. Czy tam pada słowo Jezus? Ile razy tam pada słowo Jezus? Co to robi? To powoduje w nas takie podejście, że ksiądz powinien zajmować się wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Jezus robił tylko trzy rzeczy. Przemierzał miasta i wioski. Nauczał, czyli głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę. Wkładał ręce na chorych i uzdrawiał. I wyrzucał złe duchy. Jezus nic więcej nie robił. Głosił, na potwierdzenie nauki uzdrawiał i wyrzucał złe duchy. Tyle. I to jest zadanie kapłanów. Czy w Ojcu Mateuszu jest coś takiego? Czy on kiedyś kładł na kogoś ręce, uzdrowił? Czy wyrzucał złego ducha? Może zrobią taki jakiś odcinek. Nie wiem, jak będzie, to obejrzę chętnie. Czy głosił Ewangelię z mocą? Kochani, jeżeli tego nie ma, to widzicie, ten serial wciąga. On łączy nas emocjonalnie z tym księdzem, nie? My go wszyscy lubimy, bo jest taki fajny. No i co z tego? I przekładamy to na oczekiwanie od innych księży, żeby byli tacy sami. I to jest bardzo szkodliwe. A inne seriale pokazują, wprowadzają nas w bardzo subtelny, delikatny sposób w takie myślenie tego świata, że homoseksualizm jest rzeczą normalną, że rozwody są wszędzie, że wszyscy się rozwodzą, więc nic z tym złego nie ma. Rozwiązłość od najmłodszych lat. Te seriale wprowadzają pewien taki, jakby to powiedzieć, no, rozmiękczają nas. Więc zobaczmy, niby nic złego. Ktoś powie, może bardzo często dziewczyny, panie mówią, a co w tym złego? Mi się też coś od życia należy, nie? I ten serial sobie oglądam. I to mnie uspokaja. To cię nie uspokoi, to ogłupia. To Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Jeden z moich kolegów kapłanów opowiadał taką historię, że spowiadał raz gdzieś tam. To nie jest droga tajemnicy spowiedzi, bo to nie wiecie, o kogo chodzi, ani jakie grzechy były. Tylko powiedział, że wszystkim akurat przyszło coś do niego. Tym, którzy się u niego spowiadali, zadał za pokutę tydzień bez telewizora. Tydzień zero telewizji. I co się okazało? Okazało się, po tygodniu czasu przychodzą, czy po dwóch tygodniach do niego przychodzi ta rodzina i mówi, proszę księdza, myśmy byli wszyscy jedną rodziną. Ksiądz o tym nie wiedział, ale to wszystko jedna rodzina. Było to dla nas dziwne. Dostaliśmy taką pokutę, no to żeśmy to zrobili. Przez pierwsze dni w domu było jak w zakładzie pogrzebowym, ponuro. Przyszli do nas sąsiedzi, myślą, czy ktoś umarł u was, co się stało. Ale co się okazało? Potem, po paru dniach, ta kobieta mówi, wszystko mam zrobione. Dzieci dopilnowane, wszystkie zadania odrobione, wszystko poprane, posprzątane i mam bardzo dużo czasu. Nic nie zawaliłam. I ci ludzie zrozumieli, jak wielką rzecz, jak wielką krzywdę robi właśnie nam to, że dajemy się wciągać emocjonalnie, bo my się angażujemy emocjonalnie w te seriale. I powiem wam, może was to zszokować, ale chyba 60% Polaków lepiej zna historię bohaterów seriali niż swojego brata i siostry, którzy mieszkają gdzieś tam daleko. O tym wie doskonale, natomiast co się dzieje z bratem, co się dzieje z siostrą, nie wie. Czy to jest normalne? Dlatego, moi drodzy, przepraszam, że taką aluzję zrobiłem, ale to jest, kochani, propozycja. Spróbuj, może, w ten sposób, żeby zamiast serialu, zamiast tego, co lubisz, przyjść tu do Jezusa. Bo On jest. On tu będzie. Myślę, że dopóki ja będę w tej parafii, na pewno będzie codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu. Bo ja wiem i wy już na pewno wiecie i dostrzegacie, jakie wielkie rzeczy Pan Bóg robi, jeżeli do Niego przychodzimy. I o to się modlmy, że to nie my, że to nie ja was przemieniam, ani nie wy siebie, tylko Jezus chce was zmienić. Co chce wam dać? Pokój, radość, wolność, miłość. Telewizja ci tego nie da. Telewizja cię rozwali emocjonalnie, mentalnie, psychicznie i spowoduje w tobie głód, pragnienia i zaczniesz myśleć reklamami. Dzieci już myślą reklamami. Reklamy są tak skonstruowane, że przestawiają dzieciaka. I ci, którzy studiowali socjotechnikę i te techniki manipulacji, zabraniają dzieciom oglądać reklamy. Nie wolno tego robić. Do 10 roku życia zero telewizji, po 10 roku tak, ale bez reklam. Bo wiedzą, jakie to ma oddziaływanie na dzieci. Dlatego, moi drodzy, cóż, no to ja wam powiedziałem, co wam mogłem powiedzieć, a teraz przemyślcie to i zastanówcie się. Możecie spróbować i zobaczycie, że jednak o wiele lepiej przyjść do Jezusa, który tęskni za tobą, który cię kocha i nie może się doczekać, kiedy cię zobaczy. I szukaj miłości tam, gdzie ją naprawdę znajdziesz. Dziękujemy ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj do nas skierowałeś. Niech ono w nas trwa, niech ono w nas przemienia. Maryjo, nasza Matko, tobie się oddajemy. Prowadź nas do Jezusa. Amen.